czas przeszły, teraźniejszy. Wskrzeszamy dawne dni.
CPT Niecodziennik. 15 lipca 2020 roku. To jest w zeszłą niedzielę, odbyła się druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Wiemy, jak wyglądała ta kampania, wiemy, jaki jest wynik wyborów. Wybory wygrał urzędujący prezydent Andrzej Duda, walczył o fotel prezydencki z Rafałem Trzaskowskim. Minęło już kilka dni od ogłoszenia wyników wyborów i każdy, kto interesuje się polityką, dobrze wie, co się teraz dzieje w Polsce. I o tym chciałem dzisiaj kilka słów powiedzieć. Jak to w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, bywa od dziesięcioleci, okres, nazwijmy to wyborczy, można podzielić na kampanię, ciszę wyborczą, wybory i następujący potem hałas powyborczy. To, co się dzieje teraz, można by określić takim łacińskim sformułowaniem, a mianowicie bellum omnium contra omnes, czyli walkę wszystkich ze wszystkimi. Bo doskonale widzimy, że to nie jest w tej chwili tylko walka pomiędzy zwolennikami urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy a zwolennikami Rafała Trzaskowskiego. Widzimy również, że w obozie opozycji dochodzi do walki. Nie będę rozwijał tego tematu, chcę tylko powiedzieć, że opozycja znowu pokazała, że jest podzielona i jedni z drugimi walczą. Można powiedzieć, że w tej chwili walczą wszyscy ze wszystkimi. Demokracja w Europie, a zwłaszcza demokracja w Polsce, polega w głównej mierze na tym, żeby ktoś, kto ubiega się o fotel prezydenta, czy partia, która chce wygrać wybory parlamentarne, każdy, kto chce wygrać, musi starać się zdobyć jak największą ilość głosów. I tak jak obserwuję polską scenę polityczną, kampania to jest czas, w którym wszyscy podlizują się narodowi polskiemu. Już od dawna jest taka moda, że w kampanii należy złożyć jak najwięcej obietnic. Bo wyborca Polski liczy na to, że ten, kto wygra, coś mu da. I dlatego ci, którzy pragną wygrać, rozrzucają na lewo i prawo tak zwaną kiełbasę wyborczą. Co my nie zrobimy dla was? Jak bardzo my was wszystkich kochamy? Tolerujemy wszystkie grupy społeczne. Oczywiście niektórzy wyłamują się z tej retoryki, ale to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie chcemy, apelujemy do wszystkich. Zagłosujcie na nas, wszystkim wam będzie dobrze. W dniu wyborów oczywiście wszyscy mówią idź, głosuj, nieważne na kogo, ważne jest, żeby tym razem była jakaś duża frekwencja. Żeby jak największa liczba Polaków uprawnionych do głosowania się wypowiedziała. Niech jak największa liczba Polaków wskaże swojego. Oczywiście wszyscy są pełni nadziei, że to ich kandydat wygra. Każdy do każdego się uśmiecha. Napięcie rośnie, tak jak napięcie emocjonalne u dziecka przed Bożym Narodzeniem. U dziecka, które czeka na prezent i tak bardzo chce go dostać. A następnie to dziecko dostaje prezent, którego nie chciało, bo marzyło o jakimś innym. I rozpoczyna się płacz. Dziecko jest zawiedzione. I tak jak w przypadku dziecka wszyscy potrafimy okazać wyrozumiałość, tak w przypadku dorosłych, no niestety, ja nie potrafię. I mamy do czynienia w tym okresie powyborczym, w ciągu ostatnich kilku dni, do czynienia mamy z tym, że zwolennicy Rafała Trzaskowskiego nie za bardzo mogą pogodzić się z tym, że ich kandydat przegrał te wybory. I teraz rozpoczęło się badanie statystyk. I pierwsze, co zawsze się wysuwa, kiedy PO przegrywa już kolejny raz w kolejnych wyborach, to to, że na PO czy na Koalicję Obywatelską głosują w większości ludzie z wyższym wykształceniem, a ci z wykształceniem średnim lub podstawowym to głosują na tych drugich. I rozpoczyna się obrażanie tych drugich, tych, którzy głosowali w tym przypadku na Andrzeja Dudę. Że to jest katolicki ciemnogród, że to są ludzie głupi, niewykształceni, żyjący w jakichś wiochach, na prowincji, Przypominam, że takimi określeniami sypią ci sami ludzie, którzy przed wyborami mówili o tolerancji, o miłości do wszystkich, o demokracji, o poszanowaniu konstytucji, poszanowaniu demokratycznego wyboru. To mówią ci sami ludzie, którzy przed wyborami mówili o tym, że chcą dobrze dla wszystkich, że równo kochają wszystkich, wszystkie klasy społeczne. To mówią zwolennicy człowieka, który chciał być prezydentem wszystkich Polaków. Zresztą właściwie każdy chce być prezydentem wszystkich Polaków. Każdy chce dobrze, a wychodzi jak zwykle. No i teraz szukają takich jakichś korelacji, na przykład, że Trzaskowski wygrał wśród wegetarian, albo na Trzaskowskiego głosowali miłośnicy kotów, a na Andrzeja Dudę miłośnicy psów. Oczywiście ja sobie trochę żartuję, ale to, co się teraz dzieje w mediach społecznościowych i w mediach w ogóle, jest po prostu śmieszne. Jest na tym poziomie tego, co przed chwilą powiedziałem. I ci, którzy przegrali teraz wybory, to znaczy zwolennicy kandydata, który przegrał teraz wybory, oczywiście stosują podwójne standardy. Bo z jednej strony są to ludzie, którzy są w stanie bronić demokracji, pragną bronić demokracji, pragną bronić porządku prawnego, naszej tradycji demokratycznej, ale chyba tylko wtedy, kiedy wygrywa ich kandydat. Jak pisałem ostatnio w Instastory na moim instagramowym profilu Lord of the Scrolls, statystyczny wyborca ma na dnie serca taką myśl, do której nie lubi się nawet przed samym sobą przyznać, a mianowicie szanuje demokrację, o ile wygrywa mój kandydat. I tak zawsze jest, obojętnie kto wygrywa i kto przegrywa. Ta druga strona, przegrana, wyprowadza ciężkie działa. I zaczyna się obrażanie wszystkich po kolei. Wiecie, dlaczego Andrzej Duda wygrał te wybory? Bo zdobył więcej głosów. Po prostu. To wszystko. To jest smutna prawda dla tych, którzy przegrali te wybory. Po prostu Andrzej Duda zwyciężył, bo ma większe poparcie wśród Polaków. Przypominam, że frekwencja była dosyć wysoka. Wypowiedziało się prawie 70% uprawnionych do głosowania. To dużo. I bardzo dobrze, że tyle ludzi poszło na wybory. Natomiast widzicie, wygrał 2 punktami procentowymi. Czy to dużo, czy mało, można tutaj spekulować. Ale wygrał. I ten, który przegrywa wybory, powinien po prostu to uszanować. A jeżeli nie jest mu to na rękę, jeżeli jest niezadowolony z tego, to musi znaleźć strategię, jak teraz funkcjonować do następnych wyborów. Zamiast płakać, zawodzić, wylewać te krokodyle łzy, po prostu wziąć się do pracy i może postarać się zdobyć ten elektorat, którego tym razem nie udało się zdobyć. Żeby było jasne, ja nie głosowałem na Andrzeja Dudę. To może być dla wielu z was szokujące po tym, co przed chwilą powiedziałem, ale wyobraźcie sobie, że na tym świecie, w Polsce istnieją ludzie, którzy nie wdają się w tą plemienną walkę PiSu z PO. Ja nawet nie do końca jestem zwolennikiem demokracji. To znaczy nie jestem zwolennikiem jakichś zamachów stanu, chaosu prawnego i tak dalej. Nie zrozumcie mnie źle. Ja wolałbym, żeby w Polsce zapanowała republika taka jak na wzór Republiki Weneckiej. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to możecie sobie przeczytać. To był taki ustrój republikański, który sprawdzał się w mieście Wenecji. Oczywiście należałoby do tego systemu wprowadzić konieczne zmiany, bo żyjemy w innej rzeczywistości historycznej, politycznej, społecznej. Ale był to ciekawy system, który warto by było rozważyć. Demokracja jest idealnym systemem pod warunkiem, że głosują ludzie świadomi. Ludzie, którzy czytają prasę, ludzie, którzy myślą, którzy potrafią szukać kompromisu, konsensusu. Ludzie, którzy chcą dojść do prawdy, a nie mieć rację, tak najprościej mówiąc. I wracając do tej atmosfery powyborczej, generalnie zwolennicy Rafała Trzaskowskiego mówią, że to plebs, ciemnogród i nieroby głosowali na Andrzeja Dudę. Jest to, wiecie, krzywdzące i brzydkie, bo jest to stawianie się w pozycji członka jakiejś elity, która stoi na jakimś cokole ponad tą ciemną masą, która głosowała na mojego przeciwnika. W Polsce, jeśli chodzi o politykę, to mamy taki typowy system plemienny. Są dwa plemiona, które wzajemnie się zwalczają, zamykają się w swoich obozach i rzucają z odległości na siebie dzidami. Nie chcą traktatów pokojowych, nie chcą jakichś wspólnych ustaleń, oni chcą jedni drugich, tak kolokwialnie mówiąc, zarżnąć. Oczywiście metaforycznie. W Polsce jest tak, i większość wyborców wyznaje taką zasadę, że ten kandydat, który jest im najbliższy światopoglądowo, na którego decydują się głosować, staje się dla nich takim totemem. Totem to w społecznościach bardziej pierwotnych, na przykład taki słup, który uosabiał ducha danego plemienia. On był uosobieniem tych rzeczy, w które dane plemię wierzyło, wartości, które wyznawało. I u nas tych dwóch kandydatów dla wielu wyborców było takimi totemami, z którymi wiążemy nadzieje, z którymi się utożsamiamy w całości właściwie. Jeden reprezentuje jeden światopogląd, drugi reprezentuje drugi światopogląd. I w taki metaforyczny sposób wielu ludzi nakłada na te totemy, na tych kandydatów wszystkie swoje poglądy, których prawdopodobnie ci kandydaci nie wyznają. To się stają takie postaci magiczne, które reprezentują to, co byśmy chcieli, żeby reprezentowali. Ale niekoniecznie tak jest. Jeżeli nasz totem zostaje obalony, to bierzemy to bardzo osobiście, bierzemy to do serca. Ale wiecie, w polityce nie musi tak być. W polityce nie musi tak być, że wybieramy pomiędzy tym, czy dostaniemy w mordę z gołej pięści, czy w rękawiczce. Możemy wybrać, że nie dostaniemy w mordę w ogóle. Na przykład. Nie musimy uczestniczyć w tej walce. Możemy wybrać inną siłę polityczną. Jest z czego wybierać. Ale oczywiście panuje taki mit straconego głosu. Zagłosowałbym na tego kandydata, bo się właściwie z nim zgadzam. Zrobiłem sobie test na latarniku wyborczym. Znam jego poglądy, ale on nie wygra. Zagłosuję na takiego innego, który ma szansę wygrać. To jest ten rodzaj myślenia. Bardzo prymitywny i niebezpieczny, bo widzimy, co się teraz dzieje. Obywatel, oddając swój głos, powinien kierować się dobrem Polski, dobrem kraju, w którym żyje. Powinien oddać głos zgodnie ze swoimi przekonaniami. I my doskonale wiemy, że większość wyborców w ogóle nie orientuje się w polityce albo orientuje się bardzo mało. Wszyscy walczą o głosy młodych. Ale wiecie, naprawdę większość tych młodych ludzi słabo orientuje się w polityce. To jest tak zwana wiedza nagłówkowa. Ja to tak nazywam. Oni mają wiedzę na poziomie nagłówków gazet. Nie wczytują się w treść. Śmiem powiedzieć, że większość. Tymczasem pogardza się głosem i wiedzą ludzi starszych. Śmieszne, bo przed wyborami wszyscy w cudzysłowie troszczą się o seniorów, a po wyborach w tym przypadku okazuje się, że zwolennicy Trzaskowskiego mówią same najgorsze rzeczy o seniorach. O tym starym ciemnogrodzie, o tych moherowych beretach, o tej ciemnej masie. I mówi się, na nas głosowali oświeceni, na nas głosowała elita. Ale powiem wam, co to jest za elita. To są na przykład ludzie, którzy pochodzą ze wsi. Za pieniądze rodziców, rolników albo robotników się wykształcili i idą na studia do wielkiego miasta za karierą. I w połowie tych studiów w wielkich mieście oni już są miastowi. Słuchajcie. Oni są tak miastowi, że nawet miastowi nie są tacy miastowi. I ojciec jest dumny, bo syn studiuje w wielkim mieście. Syn studiuje na przykład w stolicy. Potem syn kończy te studia i znajduje pracę. Ojciec jest dumny, bo syn znalazł pracę. Ten ojciec, który ciężko harował, żeby wykształcić tego syna, ten ojciec, który wiąże z nim swoje nadzieje, jest dumny i to dobrze. Potem jest dumny, że syn awansował, ale on nie wie, że syn jest na drugim stopniu w 50-stopniowej skali w swojej korporacji. I tak naprawdę jest tylko chłopcem na posyłki, nosi papiery po piętrach i jeździ windą. Ale ojciec jest dumny, bo syn awansował, bo tak mu syn to przedstawił. I awansował tak naprawdę z młodszego chłopca na posyłki na starszego chłopca na posyłki. Możecie sobie wejść na stronę bullshitjob.com. To jest generator nazw stanowisk pracy w korporacji. Troszkę się pośmiejecie, ale zrozumiecie, o co mi chodzi. I taki ojciec, ja go za to nie winię, On woła sąsiada do płota i mówi: Jasiu, mój syn to ma taką pracę w amerykańskiej firmie, taką ma, że ja nawet nie umiem wymówić, jakie to on ma to stanowisko i co on tam robi. Chłopak ma fejm na wsi, wiecie, bo przyjedzie kupionym na 10-letni kredyt lśniącym samochodem. Taka fraszka chodziła między ludźmi w PRL-u. Woda leci ze ściany, szczy się do porcelany, a na podłodze leży goły leon. To taka wizja wielkiego miasta, którą miał człowiek z prowincji. I teraz ta elita, ten chłopak, który na wsi się urodził, u rolników się wychował lub u robotników, teraz właśnie gardzi tą klasą społeczną, którą reprezentują jego rodzice. Właśnie pluje na tą klasę społeczną, na klasę robotniczą, na rolników. A jakie to on studia skończył? Bo wy się chełpicie tym, że głosują na was ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie. Wiecie, ja mam wyższe wykształcenie, skończyłem dwa kierunki studiów. Głównym kierunkiem, który skończyłem, jest chemia środków biologicznie czynnych i kosmetyków. Tak się nazywała ta specjalność w dziedzinie chemii. Teraz zajmuję się czymś innym, bo się dokształciłem. To znaczy zajmuję się chemią, ale troszeczkę w innym obszarze. I nie chełpię się tym, że zrobiłem magistra. Nie czuję się, przez samo to, że zrobiłem magistra, nie czuję się członkiem elity. Bo wiecie, dyplom ukończenia studiów wyższych to nie jest paszport do inteligencji. To nie jest paszport na salony, naprawdę. Ludzie naprawdę z przeciętną inteligencją kończą dzisiaj studia wyższe. Jest wiele takich psich uczelni, gdzie bardzo trudno jest nie skończyć tych studiów. I lwia część tej oświeconej elity, która głosowała na Rafała Trzaskowskiego, to są właśnie tacy ludzie. To nie są jacyś super wykształceni ludzie. Naprawdę jest bardzo łatwo dzisiaj skończyć studia wyższe. Ja pamiętam, za moich czasów było tak, że pokolenie naszych rodziców namawiało nas na studia, jakiekolwiek, aby iść na studia. To był 2004 rok. I ci, którzy nie mieli żadnego pomysłu, nie mieli zainteresowań, nie mieli planów na przyszłość, szli na przykład na marketing i zarządzanie. Akurat w moim otoczeniu tak było. Turystyka i rekreacja. Hotelarstwo. Sami nie wiedzieli, po co tam idą. Szli tam dlatego, że było to na nich wymuszone. Ich rodzice, pokolenie naszych rodziców wymuszało: skończ te studia, bądź magistrem. I jak ten syn czy córka skończyli te studia, zrobili magistra, na przykład na jakiejś psiej uczelni, to i tak ojciec i matka byli dumni. I ja ich nie winię za to, bo oni nie wiedzą, że to nic nie znaczy. Więc naprawdę nie chełpcie się tym swoim wykształceniem. Naprawdę. I potem idziecie na wybory i mówicie: trza głosować, trza iść. Wiecie, chodziło o Rafała Trzaskowskiego z tym trza. Ale to trza zrobić, trza pójść, to jest wasz język. Język prowincji, w której się urodziliście i z której nie wyrośliście ani trochę. Po prostu zamieszkaliście w wielkim mieście, ale ta prowincja jest ciągle w was, ta mała miasteczkowość. To poczucie nieuzasadnionej dumy. To wszystko jest w was. Nie wyrośliście z tego. Nie macaj sobie na tę myśl o dyplomie, o magistrze swoich receptorów czuciowych. Nie jesteś lepszy od robotnika. Nie jesteś lepszy od rzemieślnika. Nie jesteś lepszy od kobiety, która pracuje w sklepie. Nie jesteś bardziej inteligentny. Nie należysz do elity narodu. Musisz to wiedzieć. Elita to ludzie światli. To ludzie, którzy czytają prasę, książki, mają rozległą wiedzę z różnych dziedzin. Uczestniczą w życiu kulturalnym. Znają się na dobrej muzyce, na dobrej literaturze, znają się na sztuce. Bywają wśród innych inteligentnych ludzi. Prowadzą inteligentne rozmowy. Dokształcają się. Uczą się codziennie nowych rzeczy. Budują coś razem z innymi członkami elity, tej prawdziwej. I teraz w tym stwierdzeniu, że na Rafała Trzaskowskiego głosowało więcej ludzi z wyższym wykształceniem, jest oczywiście taka pycha. Jest sugestia, że tacy ludzie znają się lepiej na polityce, bo niby dlatego, że mają licencjat lub studia magisterskie. Większość z tej elity w kwestii wiedzy o polityce i nowożytnej historii zgasiłbym bez trudu. Jak peta, kiedy kończę palić. I często to robię, kiedy widzę, że ktoś unosi się pychą. Należy mu się po prostu wtedy. Ja się nie unoszę. Ja uważam, że mógłbym się dowiedzieć jeszcze więcej o polityce. Ale nie mówię naokoło, że jestem elitą. Prawdziwa elita nie musi tego mówić. Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. To jest cytat z aktu drugiego sztuki Williama Szekspira pod tytułem Jak wam się podoba? Po angielsku As you like it. To, co się dzieje na waszych oczach, to jest aktorstwo. To są aktorzy, którzy kolejno wchodzą i znikają. Mówię o scenie politycznej. To są ludzie, którzy po prostu chcą zdobyć władzę, chcą zdobyć stołki, chcą zdobyć posady dla swojej rodziny i znajomych. Nie mówię, że wszyscy, ale niestety jak na to patrzę, to czyny mówią same za siebie. Afera goni aferę. I trzeba pamiętać o wszystkim, co się działo po roku 1989, a nie tylko co się dzieje za czasów rządów PiSu. I my jako naród w większości dajemy się wciągnąć w ten teatr. Patrzymy na to, co dzieje się na scenie. I wierzymy tym odgrywanym rolom, jakby były szczere i prawdziwe, a nie są. Szukamy Zbawiciela. Głosujemy na nasz totem. Ale nie działamy w samorządach, nie pomagamy samorządowcom. Nie pracujemy jako obywatele na polu swojej własnej małej ojczyzny, miasta, miasteczka, wsi. Nie uczestniczymy w społecznym życiu naszych małych ojczyzn. A moglibyśmy i dużo więcej byśmy w ten sposób zdziałali. Są różne inicjatywy, w których można brać udział. Żaden zbawiciel nie przyjdzie i żaden z nich nie jest zbawicielem. To tak jak w firmie. Jeżeli kadra pracownicza jest do bani, to najlepszy kierownik nie pomoże. Pracę musi wykonać kadra pracownicza. I tak samo w demokracji pracę musimy wykonać my, jako obywatele. To my musimy wzrastać w mądrości, musimy się kształcić, musimy się uczyć, musimy pracować na swojej niwie każdy, wykonywać swoją pracę jak najlepiej umiemy, uczyć się rzetelnej, uczciwej dyskusji, pracować najlepiej jak tylko umiemy dla naszej małej, lokalnej społeczności. Wtedy będzie lepiej. Jeżeli nie zmieni się nasza mentalność, to żaden polityk nie rozwiąże naszych problemów. Musimy sami je rozwiązać. Przestańmy dawać się tym ludziom rozgrywać. Przestańmy pozwalać na to, żeby nas dzielili. Nie dzielmy się na lepszych i gorszych. Inteligent potrzebuje robotnika i rolnika. Rolnik i robotnik potrzebuje prawdziwego inteligenta. Potrzebujemy się nawzajem, bo żyjemy w jednym społeczeństwie. Fakt, że ktoś nie ma wykształcenia, nie oznacza, że jest gorszy lub mniej potrzebny. Ciekawe, co wy byście, elito droga, zrobili, jakby zabrakło rolników i robotników. Co wy byście zrobili? Biada wam wtedy. No i tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek i życzę wam tego, abyście znaleźli pokój w tym wszystkim. Bywajcie.